Dzień dobry, witajcie w kolejnym marketingowym postoju z nauką. Dziś wracamy do marketingu, już tak pełną parą. Słuchajcie, chciałabym z wami dzisiaj porozmawiać. Kiedyś już rozmawialiśmy, myślę, raz, drugi, pewnie przy innych okazjach gdzieś nam się ten temat wplatał, o personalizacji. Ale teraz mówimy już w dziejach marketingu i rozwoju tej nauki, oczywiście dzięki sztucznej inteligencji, która przyspieszyła tempo rozwoju wszystkiego w tej dziedzinie, o hiperpersonalizacji. Jak nazwa wskazuje, skoro personalizowaliśmy, czyli dostosowywaliśmy ofertę do preferencji naszych klientów, to teraz robimy to w trybie hiper, czyli jeszcze bardziej. Czy zdarzyło wam się może kiedyś, albo niedawno. Mi to się zdarza ostatnio cały czas, szczególnie od kiedy Meta trochę poluzowała swoje różne algorytmy w tym zakresie. Mieć wrażenie, że o czymś rozmawialiście i za chwilę otworzyliście internety, a tam zupełnym przypadkiem spotkaliście ofertę czegoś, o czym przed chwilą rozmawialiście. Może macie wrażenie, że jesteście podsłuchiwani przez swoje telefony, no a co za tym idzie? Też przez różnych marketerów, sprzedawców, marki, no i algorytmy, które tymi ofertami rządzą. To będzie właśnie hiperpersonalizacja, czyli jeszcze głębsze zaglądanie do naszych preferencji i już nie tylko analizowanie, czy jesteśmy kobietami, mężczyznami, z jakich miast się logujemy, jakie produkty kupujemy, czy kupujemy duże koszyki, czy dokładamy jakieś produkty dodatkowe, jeżeli jest promocja, ale też badanie takich naszych behawioralnych zachowań, czyli na przykład w cyberbezpieczeństwie, które też jest powiązane, jakby nie patrzeć, coraz bardziej ze sklepami online i handlem i marketingiem i coraz więcej się mówi o ochronie danych, jest to nawet dosyć pożyteczne, ponieważ dzięki sczytywaniu i analizie naszych zachowań konsumenckich, na przykład banki są w stanie weryfikować, czy jakaś transakcja, na którą przyszło zlecenie z naszego konta, odpowiada naszym dotychczasowym zachowaniom. I w tym kontekście w sumie jest to, myślę, całkiem okej, no bo może nas chronić, jeżeli jest używane etycznie, przed tym, żeby na przykład ktoś nie przetransferował, bo jakimiś magicznymi kodami i wirusami zdobył nasze hasła, czy nie transferuje właśnie z naszego konta środków pieniężnych w bliżej nam nieznane miejsce. I tutaj rzeczywiście to się przydaje. Natomiast czy w sklepach online nie robi się to już trochę creeperskie, kiedy rozmawiamy o szafkach, a nagle wchodzimy i znikąd te szafki nam się pojawiają z różnych stron? Jest to oczywiście z perspektywy marketerów bajka, no bo mogą targetować, czyli podsuwać nam lepiej dopasowane oferty, no i uzyskiwać lepsze wyniki. Natomiast jest tu też pewne ryzyko i pojawia się ale, ponieważ badania psychologiczne pokazują, że przekroczenie pewnej granicy i nazywamy to tak z angielskiego creepy valley, czyli creeperska ścieżka po polsku, wywołuje dyskomfort i poczucie bycia śledzonym, a co za tym idzie? Spadek zaufania do tych marek i jest już wykazane w badaniach, że jesteśmy w stanie, kiedy czujemy się podsłuchiwani, przejść na przykład do konkurencji, z której strony nie czujemy się aż tak bardzo osaczeni. Może to być błędne koło i pułapka, ponieważ algorytmy działają tak, że wyświetlają nam marki, które obserwujemy częściej, więc kto wie, czy jak przejdziemy do tej konkurencji, to zaraz nie będziemy się czuli też śledzeni przez tą drugą konkurencyjną markę. Natomiast coraz częściej w tym kontekście mówi się o takich filarach etycznej personalizacji. Po pierwsze, transparentność i kontrola. Co mówią badania? Ludzie są bardziej skłonni dzielić się danymi, jeśli wiedzą po co i mają nad tym kontrolę, co oznacza, że jasno warto by było komunikować, jakie dane zbieramy, gdzie je przechowujemy, no i dlaczego w ogóle ich potrzebujemy, plus oferować ten dostęp do różnych ustawień prywatności. Ja wiem, że pewnie większość z nas nie czyta tych stron napisanych małym druczkiem, natomiast jeżeli one są i mamy taką, no po prostu świadomość do czego i w jakim zakresie będą używane, no to buduje to zaufanie do danego sklepu online czy danej marki. Po drugie, wartość dla użytkownika. Też jest taka zasada psychologicznej wzajemności, czyli jeżeli my coś dostaniemy w zamian za podzielenie się naszymi danymi, czyli na przykład zakładamy konto w sklepie online, a nie dokonujemy jednorazowego zakupu, to będziemy na przykład mieć uproszczoną drogę następnych zakupów, czy będziemy mieć paragony w pamięci, czy będziemy mieć jakąkolwiek wartość ekstra. To też sprawia, że ludzie chętniej dzielą się swoimi danymi. No i po trzecie, ważny jest, jak zawsze, kontekst. Warto analizować dane behawioralne, żeby zrozumieć intencje i potrzeby naszych klientów, ale nie przesadzać. Ta cienka granica pokazuje, że czasem mniej znaczy więcej. Czyli jeżeli analizujemy dane na przykład użytkowników, którzy już są w naszym sklepie, czyli przyszli z intencją i pomagamy im znaleźć jakieś produkty dopasowane do ich preferencji, to będzie okej. Ale jeżeli napastujemy w akcjach remarketingowych, bo tak to się nazywa, różnymi reklamami spadającymi z nieba i osaczamy naszych klientów na każdym kroku, to prawdopodobnie może się to szybko obrócić przeciwko nam. Także warto wziąć pod uwagę ten kontekst i rozważyć, w przypadku których produktów rzeczywiście są to działania uzasadnione i przynoszące wartość firmie, a w których przesadzamy i sami sobie wbijamy nóż w plecy, wykorzystując te nowe metody analizy danych i właśnie hiperpersonalizację do budowania większych koszyków naszych klientów, ponieważ mogą dokonać zakupu raz i więcej do nas nie wrócić. Życzę Wam udanych zakupów i tego, żebyście nie czuli się osaczeni przez algorytmy w internetach. Do usłyszenia w kolejnym marketingowym postoju z nauką. Cześć!